Historia Unixa, od laboratoriów Bell do Linuxa i BSD. Rozdział 1. Narodziny Unixa, laboratoria Bell i wielki sen o multicie. Jest rok 1964. W budynkach Massachusetts Institute of Technology, w korytarzach pełnych dymu papierosowego i brzęczenia wielkich maszyn, rodzi się jeden z najbardziej ambitnych projektów w historii informatyki. Jego nazwa to Multix, co pochodzi od angielskich słów Multiplexed Information and Computing Service, czyli zwielokrotniona usługa informacji i obliczania. Czy potężne instytucje łączą siły? MIT, General Electric oraz Bell Laboratories, badawcze ramię potężnej korporacji AT&T. Cel jest prosty w słowach, lecz kolosalny w wykonaniu, a mianowicie stworzyć system operacyjny, który będzie obsługiwał tysiące użytkowników jednocześnie, jak elektryczna sieć dostarcza prąd do każdego gniazdka w domu. Wizja Multixa była naprawdę olśniewająca jak na tamte czasy. Wyobraź sobie rok 64, gdy komputer zajmuje całe piętro budynku, gdy dostęp do maszyny obliczeniowej jest przywilejem nielicznych, gdy czas procesora jest reglamentowany jak rzadki i cenny surowiec. W takim świecie Multix miał być rewolucją. Miał sprawić, że obliczenia komputerowe staną się tak powszechne i dostępne jak woda z kranu. Użytkownicy mieli mieć stały dostęp do systemu, mogli przechowywać swoje programy i dane, pracować interaktywnie, dzielić zasoby z innymi. W Bell Labs nad projektem pracowali najzdolniejsi informatycy epoki. Wśród nich był Ken Thompson, młody, błyskotliwy programista z południowej Kalifornii, który miał dopiero w przyszłości zmienić oblicze informatyki. Był też Dennis Ritchie, spokojny, analityczny umysł, który kilka lat później stworzy język programowania C, jeden z najpotężniejszych i najtrwalszych narzędzi w historii programowania. Obok nich pracowali Malcolm Douglas M.C. Eloy, geniusz filozofii projektowania oprogramowania, oraz Joseph Osanna. Przez kilka lat projekt toczył się do przodu, pochłaniając ogromne zasoby i ludzką energię. Lecz Multix okazał się projektem, który próbował zbyt wiele. Był przeładowany funkcjami, nieporęczny, trudny w implementacji. Rok 1969 przyniósł decyzję, która wstrząsnęła całym środowiskiem informatycznym. Bell Labs ogłosiło wycofanie się z projektu. Firma była niezadowolona z postępów i z powolności prac, choć nie kwestionowała samych założeń projektowych. Wielki sen o multicie legł w gruzach, przynajmniej w oczach Bell Labs. Ale Ken Thompson nie był człowiekiem, który łatwo się poddaje. Razem ze swoimi kolegami miał teraz przed sobą wolny czas i, co równie ważne, dostęp do starego, nieużywanego komputera PDP-7 firmy Digital Equipment Corporation. Ten niepozorny minikomputerek stał w kącie laboratorium, zbierając kurz. Dla Thompsona był to skarb. PDP-7 był maszyną skromną. Posiadał 18 bitów słowa maszynowego, pamięć operacyjną nie przekraczającą 16 kilosłów i prędkość, która dziś wywołałaby uśmiech na twarzy każdego ucznia szkoły podstawowej mającego smartfon w kieszeni. Ale dla Thompsona była to idealna maszyna do eksperymentowania. Bez nadzoru wielkich korporacyjnych projektów, bez tonących w biurokracji komitetów, bez nadmiernych ambicji, które zabiły Multixa. Thompson zaczął pisać. Najpierw stworzył prosty system plików, potem prosty shell, czyli powłoka poleceń. Potem zaczął dodawać kolejne elementy, edytor tekstu, prosty assembler. Pracował wieczorami, czasem nocami, z entuzjazmem człowieka, który odkrywa coś naprawdę nowego. Legenda głosi, że pewnego dnia żona Thompsona wyjechała z synkiem na miesięczne wakacje do rodziców na zachodnim wybrzeżu. Thompson miał przez miesiąc dom dla siebie. I przez ten jeden miesiąc, bez żadnych zakłóceń, stworzył z rąb systemu operacyjnego, który nazwie się Unix, a potem Unix. Dlaczego Unix? Nazwa jest grą słów. To echo Multixa, ale z przedrostkiem Uni zamiast Multi, co sugerowało, że nowy system będzie prostszy, bardziej ujednolicony. Jeden Brian Kernighan, inny genialny programista z Bell Labs, miał podobno zaproponować tę nazwę jako żart słowny. Żart okazał się trwalszy niż sam Multix. W tamtym czasie nikt nie podejrzewał, że ta skromna gra na zapomnianym komputerze w kącie laboratorium za kilka dekad stanie się fundamentem prawie całej informatyki, jaką dziś znamy. Internet działa na serwerach Unixopodobnych. Smartfony z Androidem i iPhone'y mają w sobie geny Unixa. Systemy sterowania samolotami, elektrowniami, szpitalami. Wszędzie jest duch Thompsona i Ritchiego, duch tamtej letniej nocy 1969 roku, gdy na starym PDP-7 w Murray Hill w stanie New Jersey rodził się nowy świat. Rozdział 2. Język C i filozofia Unixa, Budowanie nowego paradygmatu. Rok 1972. W Bell Labs trwa gorąca praca. Unix przeniósł się już z PDP-7 na nowszy i mocniejszy komputer PDP-11, maszynę, która posiadała 16 bitów słowa i pozwalała na o wiele bardziej zaawansowane operacje. Ale najważniejsza zmiana, jaka dokonała się w tamtym czasie, nie była zmianą sprzętową. Była zmianą języka. Dennis Ritchie, spokojny i skromny człowiek, który przez całe życie unikał fleszy aparatów fotograficznych i błysku sławy, zasiadł przed klawiaturą i zaczął tworzyć nowy język programowania. Wcześniej Thompson stworzył język B, który z kolei był uproszczoną wersją języka WCPRL opracowanego przez Martina Richardsa w Cambridge. Lecz B miał poważne ograniczenia. Nie radził sobie dobrze z typami danych, był zbyt blisko sprzętu i zarazem zbyt daleko od elastyczności, której potrzebowali twórcy systemu operacyjnego. Ritchie rozwiązał ten problem tworząc język C. Było to narzędzie o zadziwiającej elegancji. Dość niskopoziomowe, by programować wydajne systemy operacyjne, ale na tyle wysokopoziomowe, by programista mógł myśleć abstrakcyjnie, zamiast mozolić się z każdym bajtem. C wprowadził typy danych, wskaźniki, struktury. Dał programistom pełną kontrolę nad pamięcią, ale nie odbierał im czytelności kodu. W roku 1973 dokonała się rzecz bez precedensu. Unix został przepisany w języku C. Prawie cały system operacyjny, nie tylko programy pomocnicze, ale jądro samo w sobie, zostało napisane w języku wysokiego poziomu. To było szaleństwo w oczach wielu ówczesnych inżynierów, którzy uważali, że system operacyjny musi być pisany w assemblerze, by być wystarczająco szybki. Thompson i Ritchie udowodnili, że można inaczej. Unix napisany w C był wolniejszy o zaledwie kilka procent od wersji assemblerowej, za to nieporównanie łatwiejszy do przenoszenia na różne architektury sprzętowe. I właśnie ta przenośność okazała się tajną bronią Unixa. W tamtych czasach każdy komputer miał własny, unikalny system operacyjny. IBM miał swój, DEC miał swój, Honeywell miał swój. Programy napisane na jeden system nie działały na innym. Unix, pisany w przenośnym C, mógł być skompilowany i uruchomiony na niemal każdym komputerze, dla którego istniał kompilator C. To był prawdziwy przełom. Ale przenośność i język C to tylko część geniuszu Unixa. Niemniej ważna była filozofia projektowania, którą sformułował Malcolm MC Elroy. Ten człowiek, który przez dziesięciolecia był szefem oddziału badań w Bell Labs, był jednym z najważniejszych myślicieli w historii informatyki. MC Elroy zaproponował coś, co dziś znamy jako filozofię Unixa, a co można streścić w kilku zdaniach. Pisz programy, które robią jedną rzecz i robią ją dobrze, pisz programy, które potrafią ze sobą współpracować, pisz programy, które obsługują tekst jako strumień danych, bo tekst jest uniwersalnym interfejsem. Kluczowym mechanizmem umożliwiającym tę filozofię były potoki, po angielsku pipes. Pomysł narodził się właśnie w głowie MC Elroya, który od lat marzył o możliwości łączenia programów w łańcuchy, tak jak łączy się ze sobą odcinki wodociągów. Każdy program ma standardowe wejście, skąd czyta dane, i standardowe wyjście, gdzie zapisuje wyniki. Potokiem można wyjście jednego programu połączyć z wejściem drugiego. Wyobraź sobie prosty przykład. Masz plik tekstowy z listą nazwisk. Chcesz posortować tę listę i wyświetlić 10 pierwszych pozycji. W tradycyjnym systemie musiałbyś napisać program, który jednocześnie czyta plik, sortuje dane i ogranicza wynik do 10 linii. W Unixie wystarczyło napisać polecenie sort, po nim kreska pionowa, czyli znak potoku, a potem polecenie head z opcją minus 10. Każde z tych poleceń robiło jedną małą rzecz, ale razem tworzyły potężne narzędzie. Innym kluczowym elementem architektury Unixa było podejście do plików. W Unixie wszystko jest plikiem. Pliki danych, katalogi, urządzenia fizyczne takie jak drukarki czy terminale, gniazda sieciowe, procesy, wszystko jest reprezentowane jako plik. Programista piszący program, który czyta ze standardowego wejścia, automatycznie zyskiwał możliwość czytania zarówno z klawiatury użytkownika, jak i z pliku dyskowego, jak i z wyjścia innego programu. Ta elegancka abstrakcja radykalnie upraszczała programowanie. Rok 1974 przyniósł przełomowy artykuł naukowy. Thompson i Ritchie opublikowali w Communications of the ACM, jednym z najważniejszych pism informatycznych świata, artykuł pod tytułem Unixowy system współdzielenia czasu. Ten artykuł był manifestem nowego sposobu myślenia o systemach operacyjnych. Efekt był natychmiastowy. Czelnie zaczęły się interesować Unixem. AT&T, z racji swojego statusu regulowanego monopolu telekomunikacyjnego, nie mogła sprzedawać oprogramowania komercyjnie, ale mogła je udostępniać na specjalnych warunkach. System trafił na uczelnię niemal za darmo, jedynie za koszt taśmy magnetycznej i symboliczną opłatę licencyjną. I właśnie na uczelniach Unix miał przejść swoją prawdziwą metamorfozę. Rozdział 3. Berkeley Software Distribution – Akademicka rewolucja Unixa. Rok 1975. Na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, w mieście słynącym z kawiarni, protestów i akademickiej wolności, ląduje koperta z taśmą magnetyczną. Profesor Robert Fabry kupił licencję na Unixa od AT&T rok wcześniej i teraz Bell Labs przysłał im system. Nikt w Berkeley nie podejrzewał, że ta taśma magnetyczna zmieni oblicze informatyki i stanie się zaczynem jednej z najważniejszych tradycji w historii systemów operacyjnych. Na miejscu był William Nelson Joy, zwany Billem, student Wydziału Informatyki, który miał stać się jednym z najważniejszych programistów swoich czasów. Jej pracował nocami, pisał kod z prędkością i precyzją, które wprawiały współpracowników w osłupienie. W ciągu kilku lat wyprodukował więcej wartościowego kodu niż całe zespoły inżynierskie dużych firm. Jej zaczął uleczać Unixa. Napisał edytor X, który następnie rozwinął w legendarny edytor V. Ten edytor, który po 50 latach wciąż jest używany przez miliony programistów na całym świecie, był genialnie skonstruowanym narzędziem. Działał przez sieć nawet przy bardzo wolnych połączeniach, ponieważ Joy zaprojektował go tak, by minimalizować liczbę przesyłanych znaków. V stał się jednym ze standardowych narzędzi Unixa i do dziś pozostaje przedmiotem kultu i niekończących się debat. Bo czy V jest lepszy niż Emacs, to jedno z najsłynniejszych tytan w całej kulturze programistycznej. W roku 1977 Bill Joy skompilował i rozesłał do zainteresowanych uczelni pierwsze wydanie Berkeley Software Distribution, w skrócie BSD. To była dystrybucja modyfikacji Unixa opracowanych w Berkeley, kompilator Pascala, edytor, poprawki jądra. Setki zamówień zaczęły napływać. Berkeley stało się centrum nowej gałęzi Unixa. Kolejne lata przyniosły kolejne wersje. Druga dystrybucja BSD w roku 79, trzecia i czwarta w 80 i 81. Każda nowa wersja przynosiła ważne innowacje. BSD wprowadził wirtualną pamięć mechanizm, który pozwalał programom korzystać z większej ilości pamięci niż fizycznie dostępna w komputerze, przez przezroczyste wymienianie danych między pamięcią operacyjną a dyskiem twardym. Ale najważniejszą innowacją BSD było włączenie protokołów sieciowych TCP/IP bezpośrednio do jądra systemu. W roku 1980 profesor Fabry podpisał kontrakt z DARPA, Wojskową Agencją Badań Zaawansowanych Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Celem było stworzenie implementacji protokołów sieciowych ARPANET, prekursora dzisiejszego internetu. Efektem było włączenie do jądra BSD kompletnej implementacji stosu TCP/IP. Trudno przecenić znaczenie tego faktu. Implementacja protokołów sieciowych w BSD stała się wzorcową implementacją internetu. Kiedy internet zaczął się gwałtownie rozwijać w latach 80. i 90., oprogramowanie BSD było w sercu tej rewolucji. Serwery na całym świecie, routery, systemy operacyjne, wszystkie czerpały z kodu napisanego w Berkeley. Nawet dziś, po kilkudziesięciu latach, fragmenty oryginalnego kodu TCP/IP z BSD można znaleźć w systemach operacyjnych dziesiątek producentów. Ale sukces BSD pociągnął za sobą poważne konsekwencje prawne. AT&T, widząc, że BSD wypycha ich komercyjny Unix z rynku, postanowił zaatakować. W roku 1989 AT&T złożył pozew przeciwko Berkeley i firmie XD, która sprzedawała komercyjną wersję BSD. Zarzut był poważny: naruszenie praw własności intelektualnej, nielegalne użycie kodu AT&T. Zaczęły się tak zwane wojny Unixowe, które trwały przez kilka lat i paraliżowały rozwój BSD. Sprawa była skomplikowana. Berkeley twierdziło, że przez lata gruntownie przepisali oryginalny kod AT&T i że ich system zawiera już tak mało z oryginalnego Unixa, że nie ma mowy o naruszeniu praw. AT&T upierało się przy swoim. Sądy przez lata rozpatrywały sprawę. W roku 1994 sprawa zakończyła się ugodą. BSD musiało usunąć trzy pliki z kodami, których AT&T dowodziło, że są ich własnością. Pozostałe kilkadziesiąt tysięcy plików było wolne. Powstały trzy główne odgałęzienia BSD. FreeBSD, nastawiony na wydajność i szeroki zakres zastosowań. NetBSD, słynący z przenośności na niemal każdą architekturę procesorów, i OpenBSD, założony przez kontrowersyjnego Theodore Atta, który w roku 1995 odłączył się od projektu NetBSD po wewnętrznych sporach, z maniakalnym wręcz skupieniem na bezpieczeństwie. Paradoksalnie, te wojny Unixowe i wieloletnie zamieszanie prawne dały ogromny impuls innemu projektowi, który w tym samym czasie powoli nabierał rozmachu. Projektowi Linuxa. Po nim za chwilę. Rozdział 4. Richard Stallman i GNU. Walka o wolność kodu. Był rok 1984. W korytarzach Massachusetts Institute of Technology chodził człowiek, który miał zmienić nie tylko historię informatyki, ale też filozofię tego, czym jest oprogramowanie i komu ono służy. Nazywał się Richard Matthew Stallman. Miał 31 lat, gęstą brodę i nieustępliwy wyraz twarzy człowieka, który jest absolutnie przekonany o słuszności swojej misji. Historia Stallmana zaczęła się od drukarki. Brzmi niepozornie, ale ta drukarka stała się punktem zapalnym intelektualnej rewolucji. W roku 1979 Xerox podarował Emmitowi najnowszy model laserprintera. Stallman chciał zmodyfikować oprogramowanie drukarki, by informowała użytkowników o korkach papieru i kolejce drukowania. Ale Xerox odmówił udostępnienia kodu źródłowego. Co więcej, firma zmusiła programistów, którzy ten kod posiadali, do podpisania klauzul poufności. Dla Stallmana było to coś głęboko niemoralnego. W tamtej kulturze hakerów, w tamtym akademickim środowisku, gdzie kod był zawsze dostępny, gdzie można było go studiować, poprawiać i dzielić się nim, nagle pojawiły się zamknięte systemy, tajemnicze pudełka, których nie można zbadać ani ulepszyć. Stallman widział w tym zagrożenie dla całej kultury informatyki. W roku 1983 Stallman ogłosił w sieci USENET jeden z najważniejszych manifestów w historii informatyki. Zapowiedział projekt GNU. Skrót oznaczał po angielsku GNU's Not Unix, co jest tak zwanym rekurencyjnym akronimem. GNU to nie Unix. Był to programistyczny żart wbudowany w samą nazwę projektu, ale idea stojąca za projektem była śmiertelnie poważna. Stallman chciał stworzyć kompletny, wolny system operacyjny kompatybilny z Unixem, ale nie zawierający ani jednej linijki oryginalnego kodu AT&T. System, który każdy mógłby używać, kopiować, modyfikować i rozpowszechniać bez żadnych ograniczeń. Nie dlatego, że byłby darmowy w sensie finansowym, chociaż tak też miało być, ale dlatego, że byłby wolny w sensie wolności, wolności działania, badania, uczenia się i dzielenia się wiedzą. W roku 1985 Stallman założył Free Software Foundation, Fundację Wolnego Oprogramowania. Napisał też General Public License, ogólną licencję publiczną, w skrócie GPL, która stała się prawnym fundamentem ruchu wolnego oprogramowania. GPL była genialnym prawniczym wynalazkiem. Używała prawa autorskiego, by zapewnić wolność. Każdy, kto chciał korzystać z kodu na licencji GPL, musiał udostępniać własne modyfikacje na tych samych warunkach. Stallman nazwał to copyleft w opozycji do copyright, prawa autorskiego. W ciągu kolejnych lat Stallman i jego współpracownicy stworzyli niezwykły arsenał narzędzi. Kompilator GCC, który stał się jednym z najlepszych kompilatorów w historii, zdolnym generować kod dla dziesiątek różnych architektur procesorów. Edytor Emacs, potężne, niemal barokowe narzędzie do edycji tekstu, które jedni uwielbiali, a drudzy traktowali jak osobny system operacyjny ukryty w programie tekstowym. Narzędzia takie jak Make, Grep, AFXCET, małe programy, które wiernie implementowały filozofię Unixa. Do początku lat 90. projekt GNU miał prawie wszystko, co potrzebne do kompletnego systemu operacyjnego. Kompilator, biblioteki, narzędzia, przely. Brakowało jednej, kluczowej rzeczy, jądra systemu operacyjnego. Stallman pracował nad własnym jądrem o nazwie Hurd, ale projekt okazał się zadziwiająco skomplikowany i przeciągał się w nieskończoność. I właśnie tutaj los miał zadziałać w sposób, który żaden scenarzysta nie odważyłby się napisać. Podczas gdy Stallman czekał na swoje jądro we Finlandii, na Uniwersytecie w Helsinkach, pewien młody student siadał do klawiatury i zaczął pisać coś, co miało stać się brakującym puzzlem w układance GNU. Stallman był człowiekiem niezwykłym nie tylko jako programista, ale też jako myśliciel i aktywista. Jego wystąpienia publiczne, eseje i manifesty ukształtowały całą filozofię ruchu otwartego oprogramowania. Przekonywał, że oprogramowanie jest wiedzą, a wiedza powinna być wolna. Że zamknięte oprogramowanie jest nie tylko niefunkcjonalne, ale też nieetyczne. Że odbiera ludziom możliwość nauki, kontroli własnych narzędzi i uczestnictwa w kulturze cyfrowej. Środowisko informatyczne było podzielone. Jedni widzieli w Stallmanie proroka wolności cyfrowej. Inni idealistę nieprzystosowanego do rzeczywistości rynkowej. Historia pokazała, że miał rację w sprawach fundamentalnych. Dziś wolne oprogramowanie stanowi podstawę internetu, smartfonów, superkomputerów i niepoliczalnych systemów na całym świecie. GPL i jej duchowe dziedzictwo okazały się siłą, której żadna korporacja nie była w stanie zatrzymać. Rozdział 5. Linus Torvalds i narodziny Linuxa. Ogłoszenie, które zmieniło świat. 25 sierpnia roku 1991. Gdzieś w Helsinkach, w małym mieszkaniu pełnym elektronicznego sprzętu, 21-letni student informatyki stuka w klawiaturę i wysyła wiadomość do grupy dyskusyjnej comp.os.minix w sieci usenet. Wiadomość zaczyna się od słów, które przeszły do historii. Tkwi wszyscy używający Minixa. Linus Benedict Torvalds pisał, że właśnie pracuje nad darmowym systemem operacyjnym, tylko dla zabawy, i że nie będzie on duży ani profesjonalny jak system GNU. Zastrzegał skromnie, że to projekt na procesor 386 i 486. Pytał, co inni użytkownicy Minixa chcieliby w takim systemie i jakich rzeczy im brakowało. To był jeden z najbardziej udanych antyreklamowych ogłoszeń w historii. Torvalds mówił, że to nie będzie duże, nie będzie profesjonalne, to tylko dla zabawy. Kilka dekad później ten projekt dla zabawy napędza większość serwerów na świecie. Wszystkie superkomputery z listy top 500 Android w miliardach smartfonów, serwery Googlea, Facebooka i Amazona. Torvalds dorastał we Finlandii, wychowany w domu wypełnionym książkami i akademickim myśleniem. Jego dziadek był statystykiem, który kupił jeden z pierwszych komputerów domowych Commodore VIC-20. Mały Linus zafascynował się tym urządzeniem i nigdy już nie wyszedł z tej fascynacji. Na studiach w Helsinkach natrafił na Minixa, minimalistyczny system operacyjny stworzony przez profesora Andrew Tannenbaume, który miał być przede wszystkim narzędziem dydaktycznym. Minix był dobry do nauki, ale miał poważne ograniczenia. Był zaprojektowany tak, by być prosty i przejrzysty, co oznaczało, że brakowało mu wielu funkcji, których Torvalds potrzebował. Zaczął więc modyfikować i rozbudowywać Minixa, a potem zorientował się, że idzie w zupełnie innym kierunku. Tak narodził się pomysł pisania własnego jądra systemu. 17 września 1991 Torvalds udostępnił Linux 001, pierwszą wersję swojego jądra, kilku znajomym. Nikt nie ogłaszał tego uroczyście. To był po prostu plik dostępny do pobrania dla zainteresowanych. Jądro 001 miało zaledwie 10 tysięcy linii kodu i było dalekie od kompletności. Ale działało na procesorze 386 i potrafiło uruchomić prosty shell. Kluczowe było pytanie o licencję. Początkowo Torvalds udostępnił Linuxa na własnej, restrykcyjnej licencji. Nie można było go używać komercyjnie. Ale w roku 1992 zdecydował się zmienić licencję na GPL, ogólną licencję publiczną Stallmana. Ta jedna decyzja miała gigantyczne konsekwencje. Teraz Linux mógł używać całego arsenału narzędzi GNU. Kompilator GCC, biblioteka C, wszystkie narzędzia systemowe. Nagle darmowe jądro Torvalda połączyło się z darmowym ekosystemem Stallmana, tworząc coś, czego brakowało obu projektom osobno, kompletny, wolny system operacyjny. Stallman wolał mówić GNU / Linux, podkreślając, że większość systemu to narzędzia GNU. Torvalds wzruszał ramionami i mówił, że każdy może to nazywać jak chce. Rozwój Linuxa był od początku fenomenem zbiorowym. Torvalds ogłosił projekt w internecie, a programiści z całego świata zaczęli zgłaszać błędy, proponować poprawki, pisać sterowniki. Model open source okazał się zaskakująco skuteczny. Tysiące oczu przeglądało kod. Tysiące głów myślało o problemach. Terry Remond opisał to zjawisko w słynnym eseju Katedra i Bazar. Tradycyjny model tworzenia oprogramowania był jak budowa katedry, powolna, zaplanowana, hierarchiczna. Model Linuxa był jak bazar, chaotyczny, spontaniczny, ale zadziwiająco produktywny. Rok 1993 przyniósł pierwsze dystrybucje Linuxa, gotowe zestawy oprogramowania, które pozwalały zwykłym użytkownikom zainstalować system bez specjalistycznej wiedzy. Cacquare, Debian, Red Hat, każda dystrybucja miała swój charakter, swoje środowisko użytkownika, swój wybór oprogramowania. Ten ekosystem dystrybucji stał się kolejną siłą napędową Linuxa. W roku 1994 pojawiła się wersja 1.0, z obsługą sieci i wieloma nowymi sterownikami. Wersja 2.0 w roku 1996 przyniosła obsługę wieloprocesorowości. Z każdą wersją jądro stawało się bardziej niezawodne, szybsze, obsługiwało więcej sprzętu. I z każdą wersją coraz więcej firm i instytucji zaczynało na nim polegać. Serwery, superkomputery, urządzenia wbudowane, a w końcu smartfony z Androidem. Projekt dla zabawy stał się fundamentem cyfrowej cywilizacji. Rozdział 6. Amiga i Atari – alternatywna droga, która mogła zmienić historię. Gdy w laboratorium Bell i na korytarzach Berkeley rozgrywała się historia Unixa, w innej części świata informatyki toczyła się zupełnie inna opowieść. Opowieść o komputerach domowych, które miały swoje własne systemy operacyjne, własne filozofie projektowania i własnych zagorzałych wyznawców. Mowa o Amidzie i Atari, dwóch maszynach, które w latach 80. i na początku 90. były bardziej zaawansowane pod wieloma względami niż IBM PC, a jednak ostatecznie przegrały z historią. Rok 1985. Commodore International prezentuje Amiga 1000. To komputer, który wywołuje zbiorową szczękę opadającą na podłogę wśród wszystkich, którzy go widzą po raz pierwszy. Amiga posiada trzy specjalizowane koprocesorowe układy scalone, noszące imiona jak z mitologii, Agnus, Denise i Paula. Agnus zarządza pamięcią i bitterem, czyli specjalnym układem do przesuwania bloków grafiki w pamięci wideo. Denise obsługuje grafikę i kolory. Paula zajmuje się dźwiękiem i wejściem-wyjściem. Grafika Amigi była czymś zupełnie niesamowitym jak na rok 85. System mógł wyświetlać ponad 4000 kolorów jednocześnie, używając techniki zwanej HM, Hold and Modify, podczas gdy IBM PC dysponował co najwyżej 16 kolorami w trybie CGA lub 16 w EGA. Dźwięk czterech kanałów stereo był równie rewolucyjny. Amiga była komputerem przeznaczonym do multimediów jeszcze zanim słowo multimedia stało się modnym hasłem. System operacyjny Amigi, Amiga OS, był technologicznie zaskakująco dojrzały. Obsługiwał wielozadaniowość z wywłaszczaniem, co oznaczało, że kilka programów mogło działać jednocześnie, a system sam decydował o przedziale czasu procesora. To było w roku 85 coś, czego DOS zupełnie nie potrafił, a Windows przez całe lata symulował jedynie z grubsza. Amiga OS miał też graficzne środowisko użytkownika, Workbench, z ikonami, oknami i myszką. Co ciekawe, istniał nawet projekt Amiga Unix, tak zwany Amix, oparty na systemie VRealize 4, czyli Unix System V. Były rozmowy z firmą Sun Microsystems, która rozważała sprzedaż Amigi 3500 jako niedrogich stacji roboczych Unixowych pod własną marką. To mogło zmienić całą historię, gdyby ktoś miał wizję i odwagę to zrealizować. Ale Commodore miało w tamtym czasie poważne problemy zarządzania. Atari natomiast szło nieco inną drogą. Jack Tramiel, który wcześniej zbudował Commodore, a potem z niego odszedł i przejął Atari, stworzył w roku 85 linię ST. Atari ST był maszyną bardziej zbliżoną do koncepcji stacji roboczej. Miał kwiczny interfejs użytkownika GM, który w odróżnieniu od Amigi był utrzymany w bardziej biznesowym stylu. System operacyjny TOS, The Operating System, był skromniejszy niż Amiga OS, nie obsługiwał prawdziwej wielozadaniowości, ale był stabilny i szybki. Atari ST stał się popularny w środowiskach muzycznych. Port MIDI był wbudowany standardowo, a precyzyjna obsługa czasu rzeczywistego sprawiła, że muzycy i studia nagraniowe na całym świecie kupowali Atari ST do sekwencerów i edytorów MIDI. Legendarny program Cubase i jego poprzednicy powstawały właśnie na Atari. W wielu europejskich studiach Atari przetrwało do połowy lat 90., mimo że wokół wszystko już przechodziło na Windows. Dlaczego więc ani Amiga, ani Atari nie wygrały? To jedno z wielkich pytań retroinformatyki. Technologicznie Amiga była lepsza od PC przez wiele lat. Amiga OS był bardziej zaawansowany niż DOS i wcześniejsze wersje Windows. Grafika, dźwięk, wielozadaniowość, wszystko to IBM PC zaoferowało dopiero wiele lat później i w gorszej jakości. Odpowiedź jest złożona. Commodore miało fatalne zarządzanie, które systematycznie marnowało technologiczną przewagę Amigi. Zamiast agresywnie promować Amigę jako profesjonalną maszynę roboczą i budować ekosystem oprogramowania biznesowego, Commodore pozycjonowało ją głównie jako komputer do gier i multimediów. Tymczasem IBM PC miał potężne zaplecze korporacyjne i ogromny rynek biznesowy. Istnieje pewna gorzkawa ironia w tym wszystkim. Amiga OS, napisany przez małą firmę Amiga Inc., która była potem przejęta przez Commodore, był pod wieloma względami bliższy filozofii Unixa niż DOS czy wczesne Windows. Preemptywna wielozadaniowość, obsługa priorytetów procesów, modułowa architektura. Gdyby Commodore miało inne kierownictwo, gdyby zdecydowało się otworzyć kod Amiga OS lub mocniej zainwestować w warstwę kompatybilności z Unixem, historia mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Telehistoria nie lubi gdyban. Rozdział 7. Komercyjne wersje Unixa, Solaris, AX, HP Ulix i wielkie stacje robocze. Lata 80. były dekadą, w której Unix opuścił laboratoria i uczelnie i wszedł do świata biznesu. AT&T zaczął aktywnie licencjonować swój system, a dziesiątki firm zaczęły budować własne wersje Unixa, dostosowane do konkretnego sprzętu i konkretnych potrzeb klientów korporacyjnych. To był czas tak zwanych stacji roboczych, potężnych komputerów osobistych przeznaczonych do pracy inżynierskiej i naukowej, i to na nich Unix rozkwitał. Sun Microsystems była jedną z najważniejszych firm tej epoki. Założona w roku 1982 przez grupę absolwentów Stanforda i Berkeley, Sun zbudowała swój sukces na hasle sieć jest komputerem. Ich maszyny, oparte najpierw na procesorach Motorola 68000, a potem na własnej architekturze SPARC, działały pod kontrolą systemu Sun OS, a potem Solarisa. Solaris był jednym z najdojrzalszych i najwydajniejszych systemów Unixowych swojej epoki. Sun wprowadził wiele innowacji, które stały się standardem branżowym. System plików ZFS, który zapewniał nieprawdopodobny poziom integralności danych i możliwości zarządzania przestrzenią dyskową. Środowisko Java, które zrewolucjonizowało programowanie aplikacji internetowych i enterprise. System DTrace do dynamicznego siedzenia i debugowania systemów w czasie rzeczywistym. NFS, Network File System, który pozwalał montować zasoby dyskowe przez sieć tak naturalnie, jak lokalne dyski. IBM miał swój AIX Advanced Interactive Executive, działający na potężnych serwerach i mainframeach z procesorami Power. AIX był ceniony za niezawodność i wydajność w środowiskach krytycznych, gdzie przestój systemu kosztował miliony dolarów za godzinę. Banki, giełdy, linie lotnicze, wszyscy poważni gracze świata korporacyjnego mieli pod spodem AIX lub inny komercyjny Unix. Nawet Packard miał HP UX, działający na procesorach Pearist, a potem Itanium. Keystone Graphics, firma sławna z komputerów do grafiki trójwymiarowej, miała IVX. To właśnie na maszynach SGI z IVX-em powstawały pierwsze komputerowe efekty specjalne do filmów od Terminatora 2 po Jurassic Park. Twarde, metalowe obudowy komputerów SGI, Indigo i Odstane stały się ikonami tamtej epoki. Digital Equipment Corporation, twórca PDP-7 i PDP-11, tych prastarych maszyn, na których zrodził się Unix, miało Ultrix, port Unixa na procesory VAX. DEC był potężną firmą przez całe lata 80., ale w 90. zaczął podupadać i ostatecznie został przejęty przez Compaq, a Compaq przez HP. Wszystkie te komercyjne Unixy miały jedno wspólne, były drogie, wymagały certyfikowanego wsparcia technicznego i działały na specyficznym, dedykowanym sprzęcie. Licencja na Solarisa na dużym serwerze mogła kosztować dziesiątki tysięcy dolarów. Wsparcie techniczne ze strony Sun, IBM lub HP kosztowało kolejne setki tysięcy rocznie. Był to świat wielkich korporacji i dużych budżetów. I właśnie ta bariera kosztów była tym, co ostatecznie wepchnęło Linux do wielkich centrów danych. Gdy Linux dojrzał na tyle, by móc rywalizować z komercyjnymi Unixami pod względem stabilności i wydajności, argument finansowy stał się miażdżący. Za cenę jednej licencji na Solarisa można było kupić serwer i uruchomić na nim Linuxa bez żadnych opłat licencyjnych. Firmy zaczęły liczyć oszczędności i zaczęły migrować. Na początku lat 2000 zaczął się prawdziwy eksodus. Sun walczył dzielnie, twierdząc, że Solaris jest niezawodniejszy i bardziej zaawansowany. IBM z kolei zrobił coś zaskakującego. Zamiast walczyć z Linuxem, zdecydował się go wspierać. Zainwestował $1 miliard w rozwój Linuxa, portował go na swoje serwery Power i zaczął sprzedawać IBM Linux jako alternatywę dla AIX. Ta strategia okazała się genialna. IBM zarobił na usługach wsparcia i konsultinga dla klientów migrujących na Linuxa więcej, niż zarobiłby na licencjach AIX. Sun, który nie zdecydował się tak szybko otworzyć Solarisa, stracił rynek za rynkiem. W roku 2010 firma została przejęta przez Oracle, co było smutnym końcem jednego z najbardziej innowacyjnych rozdziałów w historii Unixa. Rozdział 8. Seveyot's Next Step i narodziny macOS Unix w kieszeni. Rok 1986. Seveyot właśnie opuścił Apple Computer, firmę, którą współtworzył, po przegranej walce wewnętrznej z Johnem Sculeyem. Był rozgoryczony, ale jak zawsze pełen energii i wielkich planów. Założył nową firmę, która nazywała się NXT. I zbudował coś niezwykłego. NXT komputer był maszyną z innego wymiaru jak na rok 89, gdy trafił na rynek. Procesor Motorola 68030, 56 MHz, 16 MB pamięci RAM. Dysk optyczny zamiast magnetycznego. Komputer zamknięty w idealnie czarnej, matowej kostce z magnezu, wyglądał jak coś z science fiction. Ale nie sam sprzęt był rewolucyjny. System operacyjny Next Step był tym, co naprawdę czyniło tę maszynę wyjątkową. Next Step był zbudowany na jądrze Mach, opracowanym na Carnegie Mellon University jako nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych jąder monolitycznych. Mach używał podejścia mikrojądra, gdzie większość usług systemu operacyjnego działała poza jądrem, jako osobne procesy. Nad jądrem Mach, Jobs i jego inżynierowie zbudowali warstwy komponentów BSD i własnego, rewolucyjnego środowiska graficznego. Next Step miał interfejs graficzny, który wyprzedzał swoje czasy o dekadę. Koncept okna pokrytego cieniami, efekt renderowania trójwymiarowego, litery antyaliasowane tak, by wyglądały jak w druku, system obiektowej warstwy programistycznej obiectwie C. Gdy programiści widzieli Next Step po raz pierwszy, nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Na jednym z komputerów NXT, w laboratorium CERN w Szwajcarii, w roku 1990 Tim Berners-Lee napisał pierwszą implementację protokołu HTTP i pierwszą przeglądarkę internetową. World Wide Web narodził się na NXT. Nie na Sunie, nie na IBM, ale na tej czarnej kostce Steve'ego Jobsa. Jednak NXT jako firma nie osiągnął komercyjnego sukcesu. Komputery były zbyt drogie, oprogramowania za mało, baza klientów za wąska. W roku 1993 NXT porzucił produkcję sprzętu i skupił się wyłącznie na oprogramowaniu, sprzedając Next Step na inne platformy. Ale firma kurczyła się. Tymczasem Apple Computer przeżywał poważny kryzys. System operacyjny Macintosha, macOS, był technologicznie coraz bardziej zacofany. Nie miał prawdziwej ochrony pamięci, nie miał wielozadaniowości z wywłaszczaniem, zawalał się regularnie przy zbyt wielu jednocześnie uruchomionych programach. Apple szukało nowego systemu operacyjnego. Rozważano BaOS, stworzony przez byłych pracowników Apple, który był błyskotliwy i nowoczesny. Ostatecznie jednak w roku 1996 Apple kupiło NXT za $420 milionów. Razem z firmą wrócił do Apple jej współzałożyciel. Jobs natychmiast zaczął restrukturyzować Apple i planować nowy system operacyjny. Projekt macOS X, który miał połączyć piękny, łatwy w użyciu interfejs Macintosha z solidnymi fundamentami technologicznymi Next Step. Pod spodem nowego systemu było jądro Xenuk, hybryda jądra Mach i komponentów FreeBSD. Nad nim warstwa Darwin, otwartoźródłowy fundament, który Apple udostępnił publicznie. A na wierzchu Agwa, oślepiający interfejs graficzny z efektem ciekłego metalu. macOS X10.0 pojawił się w roku 2001. Był wolny i niedopracowany, ale miał coś, czego żaden poprzedni Mac nie miał. Był stabilny jak skała. Nie zawieszał się, nie wymagał restartu co kilka godzin. Pod spodem był prawdziwy Unix z prawdziwą ochroną pamięci i wielozadaniowością. I tak Unix dotarł na biurka i do kieszeni zwykłych ludzi. Bo gdy Apple kilka lat później stworzył iPhone'a i iOS, pod spodem był ten sam Xenu, ta sama warstwa BSD, ten sam dziedzic Next Step i Berkeley Software Distribution. Każdy, kto dziś używa iPhone'a, czy ma w kieszeni bezpośredniego potomka kodu Kena Thompsona i Dennisa Ritchiego z tamtego letniego wieczoru 1969 roku. Rozdział 9. Linux podbija świat, od desktopów przez serwery aż do smartfonów. Przełom tysiącleci był momentem, w którym Linux przestał być projektem dla entuzjastów i stał się fundamentem globalnej infrastruktury cyfrowej. Proces ten trwał przez całe lata 90., ale na początku 2000 stał się już niepodważalnym faktem. Red Hat był jedną z pierwszych firm, które pokazały, że na Linuxie można zbudować prawdziwy biznes. Mark Ewing i Bob Young założyli firmę w roku 1993 w Durham w północnej Karolinie. Ich model biznesowy był prosty i genialny zarazem. Linux jest darmowy, ale wsparcie techniczne, certyfikacja, szkolenia i gwarancja kompatybilności kosztują. Przedsiębiorstwa chętnie płaciły za pewność, że ktoś odpowie na telefon, gdy serwer przestanie działać o 3 w nocy. Red Hat Enterprise Linux stał się synonimem Linuxa w środowiskach korporacyjnych. Debian natomiast obrał inną drogę. Projekt założony przez Jana Mudocka w roku 1993 był i pozostał projektem w pełni niekomercyjnym, zarządzanym przez społeczność wolontariuszy. Debian słynął z restrykcyjnego przywiązania do zasad wolnego oprogramowania i z niezrównanej stabilności. Jeśli Debian mówił, że coś jest stabilne, to można było kłaść na tym pieniądze. Z Debiana wyrosła Ubuntu, dystrybucja stworzona przez Marka Schuttewortha, południowoafrykańskiego przedsiębiorcy, który zarobił majątek na sprzedaży firmy internetowej, poleciał jako turysta kosmiczny na stację kosmiczną i wrócił z misją uczynienia Linuxa dostępnym dla każdego zwykłego użytkownika komputera. Ubuntu, które w języku zuluskim oznacza człowieczeństwo wobec innych, debiutowało w roku 2004. Było to pierwsze wydanie Linuxa, które naprawdę poważnie traktowało wygodę użytkownika. Instalacja działała, sprzęt był wykrywany automatycznie, interfejs graficzny GNOME był intuicyjny. Ubuntu otworzyło Linux na miliony ludzi, którzy nigdy wcześniej nie słyszeli o Shellu i nie potrzebowali tego wiedzieć. Ale największym triumfem Linuxa, sukcesem, którego nikt się nie spodziewał w pełnej skali, był Android. W roku 2005 mała firma Android Inc. została przejęta przez Google za 50 milionów dolarów. Jej założyciel Andy Rubin chciał zbudować system operacyjny dla aparatów cyfrowych. Google miało inne plany, chciało systemu operacyjnego dla telefonów komórkowych, który byłby otwarty, elastyczny i dostępny dla producentów sprzętu bez opłat licencyjnych. Android, który Google zaprezentował publicznie w roku 2007, był zbudowany na jądrze Linuxa. Ale to nie był Linux w tradycyjnym sensie. Nie było w nim narzędzi GNU, nie było standardowego shellu bash. Biblioteka C była zastąpiona własną implementacją Bionic. Nad jądrem Linuxa Google zbudowało zupełnie nowy ekosystem, z maszyną wirtualną Dalvik, a potem ART, z bibliotekami Java, z interfejsem dotykowym zaprojektowanym dla palców, a nie myszki. Gdy w październiku 2008 roku HTC Dream, pierwszy telefon z Androidem, trafił na rynek, nikt nie wiedział, że za kilkanaście lat Android będzie działał na ponad 80% wszystkich smartfonów na świecie. W roku 2023 liczba aktywnych urządzeń z Androidem przekroczyła 3 miliardy. Pomyśl o tym przez chwilę. 3 miliardy urządzeń, każde z nich działające na jądrze Linuxa, który jest bezpośrednim potomkiem idei Linus Torvalda z tamtego małego mieszkania w Helsinkach. Każde z nich noszące w sobie echa filozofii Kena Thompsona z Bell Labs. Każde z nich realizujące w jakimś sensie wizję Richarda Stallmana o wolnym oprogramowaniu dostępnym dla wszystkich. Choć Stallman pewnie by z tym polemizował, wskazując na zamknięte aplikacje i usługi Google'a. Linux tymczasem zdominował też serwery. Ponad 90% serwerów w internecie działa na Linuxie. Wszystkie superkomputery z listy top 500, tej sławnej liście 500 najszybszych komputerów na świecie, działają na Linuxie. Giełdy, banki, systemy transportowe, elektrownie jądrowe, serwery NASA, internet archiwę, Wikipedia, wszystko to stoi na Linuxie. Skromny projekt studenta z Helsinek stał się cichym fundamentem naszej cywilizacji. Rozdział 10. Dziedzictwo Unixa. Jak jeden system zmienił całą cywilizację cyfrową. Co my dziś w roku 26 XXI wieku, w miejscu, z którego można obejrzeć pełen obraz historii Unixa. I ta perspektywa jest niemal zawrotna. To, co zaczęło się jako projekt hobbyski na zapomnianym komputerze w kącie laboratorium w New Jersey, przekształciło się we fundament, na którym stoi cały cyfrowy świat. Zacznijmy od faktów. Ponad 90% serwerów obsługujących internet działa na systemach wywodzących się z Unixa, głównie na Linuxie. Wszystkie 500 superkomputerów z listy top 500 działa na Linuxie. 3 miliardy smartfonów na całym świecie działa na Androidzie, który ma jądro Linuxa. Miliardy iPhone'ów i iPadów działają na iOS i macOS, które mają jądro Xenu wywodzące się z BSD i Mach. Kamery w teleskopie kosmicznym Jamesa Webba kontrolowane są przez systemy Unixopodobne. Samochody elektryczne Tesla działają na Linuxie. Ale dziedzictwo Unixa to coś więcej niż lista systemów i urządzeń. To dziedzictwo idei, które przedostały się do samego serca sposobu, w jaki myślimy o oprogramowaniu i o technologii. Idea, że program powinien robić jedną rzecz i robić ją dobrze, Ta filozofia MCI Royas Bell Labs znalazła swoją kulminację w mikrosługach, które dziś są standardowym sposobem budowania dużych systemów internetowych. Zamiast jednej ogromnej aplikacji, budujesz dziesiątki małych usług, które komunikują się ze sobą przez standardowe interfejsy. To potoki Unixa w nowej szacie. Idea otwartego, dostępnego dla wszystkich kodu źródłowego, ta idea Stallmana i GPL wydała owoce, których sam Stallman chyba nie przewidywał w pełnej skali. Model open source stał się dominującym modelem produkcji oprogramowania. Nawet gigantyczne korporacje, które przez dekady były fundamentalnymi przeciwnikami otwartego oprogramowania, dziś są jego głównymi sponsorami. Microsoft, który na początku XXI wieku nazywał Linuxa rakiem, dziś jest jednym z największych kontrybutorów do projektu Linuxa. Microsoft zbudował Windows Subsystem for Linux, który pozwala uruchamiać natywny Linux bezpośrednio w Windows. Azure, główna platforma chmurowa Microsoftu, obsługuje więcej maszyn wirtualnych z Linuxem niż z Windows. Chmura obliczeniowa, ta rewolucja, która zmieniła sposób, w jaki budujemy i zarządzamy infrastrukturą cyfrową, jest w całości zbudowana na Linuxie. Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, wszystkie te platformy są olbrzymimi farmami serwerów z Linuxem. Konteneryzacja, czyli technologia Docker i Kubernetes, która pozwala pakować aplikacje w przenośne, izolowane kontenery, jest możliwa dzięki funkcjom jądra Linuxa, takim jak namespaces i groups. Te funkcje są bezpośrednimi potomkami koncepcji procesów i izolacji zasobów, które Ken Thompson i Dennis Ritchie projektowali w Bell Labs pół wieku temu. Internet nie byłby możliwy bez Unixa. Protokoły TCP/IP, które są fundamentem internetu, były implementowane i dopracowywane na BSD w Berkeley. Narzędzia, które budują internet, serwery HTTP, serwery DNS, routery, wszystko to działa na Unixie lub Linuxie. Gdy wpisujesz adres strony w przeglądarce, twoje zapytanie przechodzi przez dziesiątki systemów, z których niemal każdy jest Unixowy. Dennis Ritchie zmarł w październiku 2011 roku. Odszedł cicho, bez wielkich ceremonii, zaledwie kilka dni po Steve Jobsie, co sprawiło, że jego śmierć przeszła niemal niezauważona przez media masowe. Jobs dostał nekrologii na pierwszych stronach gazet na całym świecie. Ritchie był niemal nieznany poza środowiskiem informatycznym. A jednak jego wpływ na świat był co najmniej równy, jeśli nie większy. Ken Thompson, niestrudzony pionier, nie przestał programować po zakończeniu kariery w Bell Labs. W roku 2009, razem z Robem Pite i Russ Cox, stworzył w Google nowy język programowania o nazwie Go, który zdobył ogromną popularność w programowaniu systemów rozproszonych i serwisów internetowych. Nawet na emeryturze twórca Unixa zmienił świat. Historia Unixa to historia o tym, jak wielkie rzeczy zaczynają się od małych, skromnych projektów. O tym, jak prosta, elegancka filozofia może przetrwać dekady i wciąż inspirować. O tym, jak wolność, zarówno intelektualna jak i ta zakodowana w licencjach, może być potężniejszą siłą niż pieniądze i korporacyjna przewaga. To historia, której nie skończyliśmy jeszcze pisać.